Puls Biznesu. Do słuchania.
Doktor Piotr Soszyński opowiedział o tym, jak w praktyce wdraża się nowe technologie w opiece medycznej w Polsce. Mój następny rozmówca opowie o tym, jak takie technologie się opracowuje. Przyznam szczerze, że wahałem się przez pewien czas, z kim na ten temat porozmawiać. W końcu na warszawskiej giełdzie nie brakuje spółek telemedycznych, z których część zebrała poważne kwoty od inwestorów na rozwój nowych technologii. Uznałem jednak, że o przyszłości lepiej nie rozmawiać ze startupem, bo startup zawsze widzi przyszłość w jasnych barwach. Dlatego zwróciłem się do Kazimierza Cięciaka, dyrektora konsultingu w Comarch Healthcare, by powiedział mi, jak z punktu widzenia dużej i stabilnej firmy technologicznej wyglądają perspektywy nowych rozwiązań w medycynie i co konkretnie robi się teraz. Mamy boom?
Czy widać jakiś boom i czy to jest takie zdarzenie, które będzie miało wpływ tu? Taka odpowiedź będzie troszkę bardziej przewrotna, to znaczy nie tylko będzie, ale już ma ogromny wpływ. Przy czym trzeba też zaznaczyć, że to, że w czasie pandemii rozwiązania w zakresie telemedycyny, teleopieki i zdalnego dostępu do ochrony zdrowia jest możliwa i była możliwa w tak krótkim czasie, czyli zmiana tego ciężaru przez ograniczenia komunikacyjne, to wynika też z tego, że od dłuższego czasu trwa proces przygotowywania i społeczeństwa, i ochrony zdrowia do tego, żeby korzystała z tych nowoczesnych rozwiązań. Na pewno pandemia przyspieszyła, ale tak jak mówię, to nie był tylko ten czynnik wpływający. Tak wewnętrznie mówimy czasami, że to jest chyba jedyna pozytywna rzecz, która się przytrafiła, czyli wykorzystanie tych nowoczesnych źródeł telekomunikacyjnych do udzielenia świadczeń zdrowotnych.
Dla Was to chyba nie jest niespodzianka, że na coś takiego jest popyt, czy będzie popyt, bo już od lat pracujecie nad rozwiązaniami telemedycznymi, no to nad czym tak naprawdę pracuje tu Comarch i dlaczego zdecydowaliście się zaangażować w ten sektor, a nie pozostać na przykład przy systemach ERP dla przedsiębiorstw?
To znaczy tak, z jednej strony cały czas pozostaliśmy przy systemach ERP dla przedsiębiorstw i to była decyzja naszego szefostwa zarządu wiele, wiele lat temu, kiedy zdecydowała się na to, że będziemy rozwijać rozwiązania dla ochrony zdrowia. Jest to bardzo atrakcyjny sektor z punktu widzenia działań, które można prowadzić. Jeśli chodzi o telemedycynę i te rozwiązania do zdalnej opieki medycznej, to od 8 lat rozwijamy rozwiązania w tym zakresie. Tutaj trzeba powiedzieć, że jako firma w sektorze zdrowia realizujemy taką całą mocną filozofię, to znaczy jesteśmy świadomi zmian demograficznych, które dotykają całego społeczeństwa i dotykają pacjentów, i dotykają personel medyczny. Jako społeczeństwo żyjemy coraz dłużej, mamy coraz większe oczekiwania w stosunku do swojego stanu zdrowia. Do systemu ochrony zdrowia zaczynają trafiać, czyli są coraz częstszymi, nazwijmy to gośćmi, klientami, osoby, które wychowywały się w dobie już funkcjonującego internetu, czyli są bardzo świadomymi pacjentami, pacjentami częściowo roszczeniowymi, którzy tak przychodzą do lekarza i najczęściej już wiedzą, co im dolega. To oczywiście jest taki żart branżowy.
No tak, diagnoza z doktora Google.
Tak, dokładnie tak. No i to jest jak gdyby rzecz, która jest bardzo trudna. No niestety te diagnozy z doktora Google są jednym z problemów, z którymi my się zmagamy i też to jest jedno z kolejnych rozwiązań, nad którym mocno pracujemy, czyli wykorzystanie wiedzy medycznej, która jest wiedzą bardzo szybko, zwiększającą swoją objętość, książki, artykuły i możliwość wykorzystania tej wiedzy zarówno dla pacjenta, czyli przygotowywanie takich treści dedykowanych dla pacjenta, a z drugiej strony pomaganie lekarzowi, czyli czas na zrobienie wywiadu wspomaganego sztuczną inteligencją, algorytmami, czyli pracujemy nad całością rozwiązań, które poprawią tą sytuację demograficzną, czyli lekarz będzie miał więcej czasu dla pacjenta, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że część tego ciężaru opieki zdrowotnej chcemy udostępnić narzędzia do tego, żeby pacjent przede wszystkim zadbał o swoje zdrowie. Bo zgodnie z trendami na rynku, zgodnie z badaniami, typowe procesy ochrony zdrowia to jest tylko kilkanaście procent naszego dobrostanu. Natomiast jakie jest nasze zachowanie, jak dbamy o swoje zdrowie, używamy profilaktyki, to ma duży wpływ na to, jak się będziemy czuli i jak w dłuższej perspektywie, jakie stanowić będziemy obciążenie dla budżetu państwa jako pacjenci. I co jest bardzo ważne, możliwość zbierania swojej historii zdrowia, swojej historii medycznej. To, co lekarze na całym świecie zgłaszają jako kłopot, że jeżeli pacjent trafia do nich do gabinetu, to jak gdyby pierwszy etap jest taki, że lekarz nic nie wie o tym pacjencie, bo nie ma żadnej informacji medycznej o nim. A drugi przypadek taki trudny dla lekarza jest to, kiedy pacjent przychodzi z przysłowiowymi dwoma segregatorami dokumentacji medycznej, a lekarz ma 15 minut na to, żeby się przez to przekopać. To są te rozwiązania, nad którymi jako Komarch pracujemy.
Z tą dokumentacją medyczną to jest tak, że państwo też pracuje nad jakimś jednolitym systemem dokumentacji medycznej. Tam jeszcze konkretów nie ma, kiedy ma to być wprowadzone, ale pewnie będzie, więc czy to w perspektywie polskiej na przykład rozpowszechnienie się technologii telemedycznych zależy w dużej mierze od państwa, sektora publicznego pańskim zdaniem, czy to jest tak, że firmy prywatne mogą tutaj dokonać rewolucji na własną rękę?
To znaczy, ja odpowiem zgodnie z moją wiedzą i doświadczeniem. Ponad 20 lat zajmuję się ochroną zdrowia. Rozwiązanie, o którym pan mówi, czyli platforma P1, miała już działać wiele lat temu w Polsce. No i na razie się okazało, że nie jest to możliwe. Platforma P1 w swoim celu miała służyć jako platforma do gromadzenia, przetwarzania, udostępniania dokumentacji medycznych i wszystkich informacji medycznych, które są wytwarzane w Polsce. Jeżeli nie udało się tego stworzyć na szczeblu centralnym, mieliśmy sygnały, mieliśmy przesłanki od włodarzy regionów, którzy z własnej inicjatywy postanowili uruchomić platformy regionalne. No i mamy takich kilka przypadków sukcesów tych platform regionalnych. Możemy mówić o systemie Podlaskie Zdrowie, gdzie Komarch od kilku lat jest operatorem tej platformy. Wszystkie jednostki podległe pod Urząd Marszałkowski udostępniają dokumentację medyczną pacjentom, innym jednostkom. Pacjent ma możliwość skorzystania z e-usług, czyli ma możliwość zarejestrowania się na wizytę w danych jednostkach, czyli pozwalamy na to, żeby właśnie krok po kroku przyspieszyć, czy jak gdyby zrobić, że ochrona zdrowia działa w sposób bardziej efektywny. Czyli tak, mimo tego, że na szczeblu centralnym na razie się to nie udaje, to są też inicjatywy oddolne, czyli mamy platformy regionalne, ale mamy też takie rozwiązania, nad którymi my pracujemy jako firma Komarch Healthcare. Mamy rozwiązanie, które umożliwia pacjentom przechowywanie w bezpiecznej chmurze swojej dokumentacji medycznej, dodawanie tej dokumentacji medycznej, dzielenie się z personelem medycznym, nawet jeżeli nie korzystają z naszych rozwiązań. Jest to rozwiązanie Komarch HealthNote, które oferujemy zupełnie bezpłatnie. To jest ta nasza taka działalność prospołeczna, nie tylko gdzie jesteśmy nagradzani jako firma w różnych zakresach, ale również w sektorze zdrowia. Mamy tą taką mocny pierwiastek misyjności w naszych działaniach.
Jeden wątek z nowymi technologiami medycznymi to są właśnie systemy informatyczne pozwalające na wymianę danych, czy tak jak recepty, na zinformatyzowanie czegoś, co było do tej pory na papierze. No ale druga rzecz to urządzenia czy technologie pozwalające nam jako pacjentom zdalnie się diagnozować czy na bieżąco monitorować stan naszego zdrowia. I zastanawiam się, jakie jest pana podejście do tego, no bo z jednej strony możemy mówić o jakimś tam gadżeciarstwie, tak, o opaskach, które mają nam podawać rytm serca, temperaturę i te dane są pewnie w dużej mierze szumem nieprzydatnym dla lekarzy, no ale może to jest jakiś obszar, w którym czeka nas rewolucja i właśnie czeka nas to, że będziemy na bieżąco znali nasz stan zdrowia i będziemy mogli szybko wykrywać jakieś nieprawidłowości.
Możemy oczywiście rozważać różne scenariusze, tak jak pan redaktor mówi, czyli z jednej strony mamy rozwiązania, które są, tak jak pan powiedział, gadżeciarstwem, ale z drugiej strony ta sama opaska, która przekazuje jakieś tam podstawowe informacje o tętnie, umożliwia komunikację, jest świetnym rozwiązaniem do opieki nad seniorami. I tutaj znowu możemy patrzeć po dużych inicjatywach lokalnych, jak projekt Małopolski Telanioł, gdzie 10 tysięcy mieszkańców, seniorów z Małopolski jest wyposażonych, czy ma być wyposażonych docelowo 10 tysięcy w urządzenia właśnie w takie bransoletki. Te bransoletki zapewniają możliwość kontaktu. Te osoby są monitorowane przez wykwalifikowany personel. Poprawia się komfort ich życia, czyli mamy takie rozwiązania kierowane dla seniorów. Z drugiej strony mamy urządzenia już zupełnie medyczne, które umożliwiają diagnozę na odległość i to jest też element systemu. Trzeba pamiętać o tym, że przynajmniej w tej rzeczywistości, o której teraz mówimy, bardzo trudno jest sobie wyobrazić sytuację, gdzie telemedycyna będzie zastępowała. My pracujemy nad tym, żeby nie zastępowała, ale wspomagała personel medyczny, czyli tam, gdzie na przykład mamy problem z dotarciem do lekarza, albo mamy problem z wykonaniem diagnozy, albo mamy osobę, które no, mogłyby przebywać w szpitalu, ale z drugiej strony mogą również przebywać w domu i diagnozować się na odległość i przesyłać informacje medyczne, to tutaj mamy bardzo duże pole do zastosowania rozwiązań telemedycznych. Pracując nad rozwiązaniami telemedycznymi, zastosowaniem tych rozwiązań w ochronie zdrowia, przede wszystkim zastanawialiśmy się na pytania, dla kogo dedykować takie urządzenia. Myślimy o seniorach, o osobach, które są chore przewlekle, dlatego że patrzymy, jak możemy poprawić komfort życia z jednej strony, jak możemy wydłużyć dobrostan tych osób z drugiej strony, z trzeciej strony, jak możemy poprawić efektywność całego systemu. Czyli mamy seniorów, mamy osoby, które chorują przewlekle, mamy osoby, które chorują na choroby kardiologiczne i to są właśnie takie główne gałęzie, gdzie wykorzystujemy technologię, część rozwiązań produkujemy w naszym laboratorium na terenie kampusu Komarch. Część wykorzystujemy, tworzymy hub komunikacyjny, który komunikuje się, pośredniczy w komunikacji pomiędzy urządzeniami a naszą platformą, która jest oparta również, wspomagana sztuczną inteligencją. I to jest cały szereg rozwiązań, które no, pomagają tam, gdzie trudno jest dostarczyć opiekę zdrowotną. Na przykład pracownik korporacji czy firmy, tak jak u nas, może skorzystać z punktu diagnostycznego, gdzie dokonuje podstawowych pomiarów. Te pomiary są właśnie analizowane przez sztuczną inteligencję, mogą być również analizowane przez personel medyczny i jesteśmy w stanie wcześniej stwierdzić pewne nieprawidłowości, gdzie później już cały proces kontynuowany jest przez lekarza.
To jeszcze na koniec poproszę pana o wybiegnięcie w przyszłość. Jakie technologie, które dziś mogą się wydawać science fiction, mogą się rozwinąć w najbliższym czasie? Nad czym wy jeszcze nie pracujecie, ale zamierzacie pracować? No bo mamy w Polsce na przykład dużo startupów medtechowych, które albo pracują właśnie nad nowymi urządzeniami, albo nad algorytmami sztucznej inteligencji, które mają pomagać czy w diagnozowaniu chorób, czy w szkoleniu personelu medycznego, więc zastanawiam się, czy wy rozglądacie się też na przykład za startupami, czy raczej wszystkie technologie nowe opracowujecie wewnętrznie?
Startupy mają taką cechę. Jeżeli patrzymy czasami w letnie niebo, widzimy spadające gwiazdy, które przez chwileczkę pięknie świecą, ale to jest krótkotrwały błysk. Tutaj ze startupami jest często taki problem, patrząc z perspektywy dłuższego czasu, że ciężko jest startupom wprowadzić rozwiązania na rynek. Możemy patrzeć też po polskich firmach w tym zakresie, które przez chwilkę nawet na giełdzie błyszczały i później słuch o nich ginie. Na pewno obserwujemy trendy rynkowe. Jeden z noblistów powiedział, że bardzo trudno jest przewidywać, zwłaszcza jak chodzi o przyszłość, więc możemy puścić wodze fantazji, możemy sobie o pewnych rzeczach powiedzieć, natomiast to też zależy od tego, na ile społeczeństwo będzie gotowe do zaakceptowania pewnych rozwiązań. Kilka lat temu, jeszcze w mojej poprzedniej pracy, czyli w jednym z największych polskich szpitali, pracowaliśmy nad takim projektem, który miał dotyczyć wsparcia robotycznego pielęgniarek. Chodziło o to, że pielęgniarki, pracując z pacjentami, czy świadcząc pomoc pacjentom, którzy leżą na oddziałach szpitalnych, pacjenci też są coraz ciężsi, pielęgniarki są coraz starsze, no i był problem, że jednym z częstszych urazów pielęgniarek są urazy kręgosłupa. I konsorcjum międzynarodowych firm stwierdziło, że to jest naprawdę świetna sprawa i to było już lat temu 10. Natomiast pielęgniarki z tego szpitala, w którym pracowałem, stwierdziły, że to się nigdy nie przyjmie. No i teraz rozwiązania robotyczne już w kilku krajach dobrze działają. Tutaj widać dużą różnicę tak samo, jeśli chodzi o regiony. Jeżeli mówimy o całym światowym rynku telemedycyny, no to ponad 60% całego rynku telemedycyny to są Stany Zjednoczone. Drugim bardzo wiodącym rynkiem, pomijam nawet pandemię, są Chiny, które od wielu lat też wiedzą, że z uwagi na odległości, z uwagi na problemem z dostępnością, dzięki rozwiązaniom telemedycznym i nowoczesnym rozwiązaniom w medycynie są w stanie poprawić właśnie dobrostan pacjenta. Przede wszystkim wydaje mi się, że taka nowoczesna technologia przyszłości będzie wcześniej wiedziała, niż my będziemy czuli, że coś z nami jest nie w porządku. To też pytanie, na ile nasza natura ludzka będzie chętna do tego, żeby zastosować się do zaleceń, które będą nam sugerowane. Tutaj znowu skieruję się w stronę Chin, które jako program pilotażowy prowadzą taki projekt rankingu społecznego obywateli i tam są nie tylko elementy związane ze zdrowiem, ale także z przestrzeganiem przepisów, przechodzeniem na czerwonym świetle po pasach i tak dalej, i tak dalej. No i teraz osoby, które mają niski ten ranking społeczny, mają no, utrudnione podgórkę, jak chodzi o na przykład możliwości przemieszczania się, możliwości dostania lepszej pracy. I to jest jedna strona tego medalu, czyli tam, gdzie będzie przymus wykorzystywania takich technologii, pytanie, czy jako społeczeństwo będziemy na to gotowi. Z drugiej strony mamy kwestię dobrowolności, ponieważ jako firma współpracujemy z jednym z polskich ubezpieczycieli właśnie jeśli chodzi o bransoletkę życia. Z przyjemnością słuchaliśmy, że firma ta wprowadza na przykład obniżenia składki z ubezpieczenia dla osób, które prowadzą tryb życia zdrowy, czyli na przykład poruszają się, dbają o swoje zdrowie, profilaktykę. No i tutaj trzeba wypośrodkować, czyli na pewno algorytmy sztucznej inteligencji, na pewno rozwiązania medyczne zminiaturyzowane, które będą w stanie nas zdiagnozować, będą pewne nasze zachowania promować bądź podpowiadać, co powinniśmy zrobić. No i teraz pytanie, na ile my jako społeczeństwo będziemy gotowi do tego, żeby to zastosować.
Czyli technologia będzie gotowa szybciej od nas, tak sądzę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Kazimierz Cięciak, dyrektor konsultingu w Comar Healthcare.
Dziękuję bardzo.